Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski. Sezon burz. Wiedźmin. Od upiorów, od potępieńców, od stworów długołapych i od istot, co nocą łomocą, zbaw nas, dobry Boże. Modlitwa błagalna znana jako The Kernish Litany, datowana na wieki XIV-XV. Mówią, że postęp rozjaśnia mroki, ale zawsze, zawsze będzie istniała ciemność i zawsze będzie w ciemności zło. Zawsze będą w ciemności kły i pazury, mord i krew. Zawsze będą istoty, co nocą łomocą, a my, wiedźmini, jesteśmy od tego, by przyłomotać im. Vesemir Skaermorhen. Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też w ciebie. Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. Spoglądanie w otchłań mam za zupełny idiotyzm. Na świecie jest mnóstwo rzeczy o wiele bardziej godnych tego, by w nie spoglądać. Jaskier. Pół wieku poezji. Rozdział pierwszy. Żył tylko po to, by zabijać. Leżał na nagrzanym słońcem piasku. Wyczuwał drgania przenoszone przez przyciśnięte do podłoża włosowate czubki i szczecinki. Choć drgania były wciąż odległe, Idr czuł je wyraźnie i dokładnie. Na ich podstawie zdolny był określić nie tylko kierunek i tempo poruszania się ofiary, ale i jej wagę. Dla większości podobnie polujących drapieżników waga zdobyczy miała znaczenie pierwszorzędne. Podkradanie się, atak i pościg oznaczały utratę energii, która musiała być zrekompensowana energetyczną wartością pożywienia. Większość podobnych Idrowi drapieżników rezygnowała z ataku, gdy zdobycz była zbyt mała, ale nie Idr. Idr egzystował nie po to, by jeść i podtrzymywać gatunek, nie po to go stworzono, żył po to, by zabijać. Ostrożnie przesuwając od nóża, wylazł z wykrotu, przepełzł przez zmurszały pień, trzema susami pokonał wiatrołom, jak duch przemknął przez polany, zapadł w porośnięte paprocią poszycie lasu, wtopił się w gęstwinę. Poruszał się szybko i bezszelestnie, już to biegnąc, już to skacząc, niby ogromny pasikonik. Zapadł w chruśniak. Przywarł do podłoża segmentowanym pancerzem brzucha. Drgania gruntu stawały się coraz wyraźniejsze. Impulsy z wibrysów i szczecinek Idra układały się w obraz, w plan. Idr wiedział już, którędy dotrzeć do ofiary, w którym miejscu przeciąć jej drogę, jak zmusić do ucieczki, jak długim skokiem spaść na nią od tyłu, na jakiej wysokości uderzyć i ciąć ostrymi jak brzytwy żuwaczkami. Drgania i impulsy budowały już w nim radość, jakiej dozna, gdy ofiara zaszamocze się pod jego ciężarem. Euforię, jaką sprawi mu smak gorącej krwi. Rozkosz, jaką odczuje, gdy powietrze rozerwie wrzask bólu. Dygotał lekko, rozwierając i zwierając szczypce i nogogłaszczki. Wibracje podłoża były bardzo wyraźne, stały się też zróżnicowane. Idr wiedział już, że ofiar było więcej, prawdopodobnie 3, być może 4. 2 wstrząsały gruntem w sposób zwykły, drgania trzeciej wskazywały na małą masę i wagę. 4 zaś, o ile faktycznie była jakaś 4, powodowała wibracje nieregularne, słabe i niepewne. Idr znieruchomiał. Wyprężył i wystawił anteny nad trawy. Badał ruchy powietrza. Drgania gruntu zasygnalizowały wreszcie to, na co Idr czekał. Ofiary rozdzieliły się. Jedna, ta najmniejsza, została z tyłu, a ta czwarta, ta niewyraźna, znikła. Był to fałszywy sygnał, kłamliwe echo. Idr zlekceważył je. Mała zdobycz jeszcze bardziej oddaliła się od pozostałych. Grunt zadygotał silniej i bliżej. Idr wyprężył tylne odnóża, odbił się i skoczył. Dziewczynka krzyknęła przeraźliwie, miast uciekać zamarła w miejscu i krzyczała bez przerwy. Wiedźmin rzucił się w jej stronę, w skoku dobywając miecza i natychmiast zorientował się, że coś jest nie tak, że został wyprowadzony w pole. Ciągnący wózek z chrustem mężczyzna wrzasnął i na oczach Geralta wyleciał na sążeń w górę, a krew trysnęła z niego szeroko i rozbryzgliwie. Spadł, by natychmiast wylecieć ponownie, tym razem w dwóch buchających krwią kawałkach. Już nie krzyczał. Teraz przeszywająco krzyczała kobieta, podobnie jak jej córka, zamarła i sparaliżowana strachem. Choć nie wierzył, że mu się uda, wiedźmin zdołał ją ocalić. Doskoczył i pchnął z mocą, odrzucając obryzganą krwią kobietę z dróżki w las, w paprocie. I z miejsca pojął, że i tym razem to był podstęp. Fortel, szary, płaski, wielonożny i niewiarygodnie szybki kształt, oddalał się już bowiem od wózka i pierwszej ofiary. Sunął w kierunku drugiej, ku wciąż piszczącej dziewczynce. Geralt rzucił się za nim. Gdyby nadal tkwiła w miejscu, nie zdążyłby na czas. Dziewczynka wykazała jednak przytomność umysłu i rzuciła się do dzikiej ucieczki. Szary potwór dopędziłby ją jednak szybko i bez wysiłku. Dopędziłby, zabił i zawróciłby zamordować również kobietę. I tak by się stało, gdyby nie było tam wiedźmina. Dogonił potwora, skoczył, przygniatając obcasem jedno z tylnych odnóży. Gdyby nie natychmiastowy odskok, straciłby nogę. Szary stwór wykręcił się z niesamowitą zwinnością, a jego sierpowate szczypce kropnie, chybiając o włos. Nim wiedźmin odzyskał równowagę, potwór odbił się od ziemi i zaatakował. Geralt obronił się odruchowym, szerokim i dość chaotycznym ciosem miecza. Odstrącił potwora. Obrażeń mu nie zadał, ale odzyskał inicjatywę. Zerwał się, dopadł tnąc od ucha, rozwalając pancerz na płaskim głowotułowiu. Nim oszołomiony stwór się opamiętał, drugim ciosem odsiekł mu lewą żuwaczkę. Potwór rzucił się na niego, machając łapami, usiłując pozostałą żuwaczką ubuść go jak tur. Wiedźmin odrąbał mu tę drugą. Szybkim odwrotnym cięciem odchlastał jedną z nogogłaszczek i ponownie rąbnął w głowotułów. Do Idra dotarło wreszcie, że jest w niebezpieczeństwie, że musi uciekać. Musiał uciekać, uciekać daleko, zaszyć się gdzieś, zapaść w ukrycie. Żył tylko po to, by zabijać, żeby zabijać. Musiał się zregenerować, musiał uciekać, uciekać. Wiedźmin nie dał mu uciec. Dognał, przydeptał tylny segment tułowia, ciął z góry z rozmachem. Tym razem pancerz głowotułowia ustąpił. Z pęknięcia trysnęła i polała się gęsta zielonawa posoka. Potwór szamotał się. Jego odnóża dziko mąciły ziemię. Geralt ciął mieczem, tym razem całkiem oddzielając płaski łeb od reszty. Oddychał ciężko. Z oddali zagrzmiał. Zrywający się wicher i szybko czerniejące niebo zwiastowały nadciągającą burzę. Albert Smulka, nowo mianowany żupan gminny, już przy pierwszym spotkaniu skojarzył się Geraltowi z bulwą brukwi. Był okrągławy, niedomyty, gruboskórny i ogólnie raczej nieciekawy. Innymi słowy, niezbyt różnił się od innych urzędników stopnia gminnego, z jakimi przychodziło mu się kontaktować.
Wychodzi, że prawda,
powiedział żupan,
że na kłopoty nie masz jak wiedźmin. Jonas, mój poprzednik,
podjął po chwili, nie doczekawszy się ze strony Geralta żadnej reakcji.
Nachwalić się ciebie nie mógł. Pomyśleć, żem go miał za ugarza. Znaczy, że mu nie całkiem wiarę dawał. Wiem, jak to rzeczy w bajki obrastać potrafią. Zwłaszcza u ludu ciemnego. U tego, co je rusz, albo cud, albo dziw, albo jakiś wiedźmin o mocach nadludzkich. A tu masz. Pokazuje się prawda szczera. Tam, w Boru, Za rzeczułką ludzi poginęło, że nie zliczyć. A że tamtędy do miasteczka droga krótsza, tedy i chodzili durnie. Na zgubę własną. Nie zważając na przestrogi. Nie taki czas, że lepiej nie szwendać się po pustkowiach. Nie łazić po lasach. Wszędzie potwory. Wszędzie ludojady. W Temerii, na Tukajskim Pogórzu, dopiero co straszna rzecz się wydarzyła. 15 ludzi ubił w węglarskiej osadzie jakiś upiór leśny. Rogowizna. Zwała się ta osada. Słyszałeś pewnie. Nie? Ale prawdę mówię, żebym tak skonał. Nawet czarnoksiężnicy pono śledztwo w owej rogowiźnie czynili. No ale co tam bajać? My ninie tu wan zegi zbezpieczni. Dzięki tobie.
Wyjął z komody szkatułę. Rozłożył na stole arkusz papieru, umoczył pióro w kałamarzu.
Obiecałeś, że straszydło zabijesz?
Powiedział, nie unosząc głowy.
Wychodzi, klimkiem nie rzucałeś. Słownyś, jak na włóczęgę. A i tamtym ludziom życie uratowałeś. Babie i dziewusze. Podziękowały choć. Padły do nóg.
Nie padły.
Zacisnął szczęki wiedźmin,
bo jeszcze nie całkiem oprzytomniały. A ja stąd odjadę, zanim oprzytomnieją. Zanim pojmą, że wykorzystałem je jako przynętę. Zarozumiałem zadufaniu, przekonany, że zdołam obronić całą trójkę. Odjadę. Zanim do dziewczynki dotrze, zanim zrozumie, że to z mojej winy jest półsierotą.
Czuł się źle. Zapewne był to skutek zażytych przed walką eliksirów. Zapewne.
Tamto monstrum.
Żupan posypał papier piaskiem, po czym strząsnął piasek na podłogę.
Prawdziwa ohyda. Przyjrzałem się padlinie, gdy przynieśli. Co to takiego było?
Geralt nie miał w tym względzie pewności, ale nie zamierzał się z tym zdradzać.
Arachnomorf.
Albert Smulka poruszył wargami, nadaremnie usiłując powtórzyć.
Pfu! Jak zwał, tak zwał. Pies z nim tańcował. To tym mieczem go zasiekłeś? Tą klingą? Można obejrzeć?
Nie można.
Bo zaczarowany brzestot pewnie. I musi drogi. Łakomy kąsek. No, ale my tu gadu, a czas bierze. Umowa wykonana, pora na zapłatę. A wprzód formalności. Pokwituj na fakturze. Znaczy, postaw krzyżyk albo inny znak.
Wiedźmin ujął podany mu rachunek, obrócił się ku światłu.
Patrzajcie go.
Pokręcił głową żupan, wykrzywiając się.
Niby co? Czytać umie?
Geralt położył papier na stole. Popchnął w stronę urzędnika.
Mały błąd.
Rzekł spokojnie i cicho.
Wkradł się do dokumentu. Umawialiśmy się na 50 koron. Faktura wystawiona jest na 80.
Albert Smulka złożył dłonie, oparł na nich podbródek.
To nie błąd.
Też zniżył głos.
To raczej dowód uznania. Zabiłeś straszne straszydło. Niełatwa to pewnikiem była robota. Kwota nikogo tedy nie zdziwi.
Nie rozumiem.
Akurat. Nie udawaj niewiniątka. Chcesz mi wmówić, że Jonas, gdy tu rządził, nie wystawiał ci takich faktur? Głowę daj, że...
Że co?
Przerwał Geralt.
Że zawyżał rachunki. A różnicą, o którą uszczuplał królewski skarbiec, dzielił się ze mną po połowie?
Po połowie?
Żupan skrzywił usta.
Bez przesady, Wiedźmin. Bez przesady. Myślałby kto, żeś taki ważny. Z różnicy dostaniesz 1/3. 10 koron. Dla ciebie to i tak duża premia. A mnie więcej się należy. Choćby z racji funkcji. Urzędnicy państwowi winni być majętni. Im urzędnik państwowy majętniejszy, tym prestiż państwa wyższy. Co ty możesz zresztą o tym wiedzieć? Nuży mnie już ta rozmowa. Podpiszesz fakturę czy nie?
Deszcz dudnił o dach. Na zewnątrz lało jak z cebra, ale nie grzmiało już. Burza oddalała się.